słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj środa, 8 maja, godzina 7.40 w naszym studiu. Gościem Poranka Wnet jest Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery VAT. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu.
Ustaliliśmy, że pan poseł nie startuje do Parlamentu Europejskiego i jest wolny od tych emocji. Na tyle, na ile można być wolnym od emocji
tak jest.
Politycznych związanych z kampanią wyborczą, ale jak pan ocenia kampanię do tej pory?
Bardzo spokojnie. Pierwsze jakieś tam, jadąc tutaj, widziałem pierwsze plakaty, czy tam jakieś banery na autobusach. No, na razie rozkręca się. Krótka kampania będzie.
Bo do wyborów pozostało jeszcze niecałych 20 dni, 18 dni do wyborów, ale czy tak spokojnie było wczoraj w czasie posiedzenia Komisji Śledczej do spraw afery VAT? Przed komisją zeznawał Grzegorz Schetyna. Czego nowego dowiedział się pan od szefa Platformy Obywatelskiej?
No, muszę z przykrością stwierdzić, że specjalnie niczego nowego się nie dowiedziałem. No, może poza tym, że będę wezwany przed taką samą komisję, jak tylko Platforma wygra, to dosyć zaskakujące było. Natomiast niestety pan wicepremier, były minister spraw wewnętrznych, przewodniczący Platformy, marszałek Sejmu, tak, tych funkcji miał wiele. No, z taką dosyć rozbrajającą szczerością stwierdził, że nie było potrzeby dokonywania żadnych zmian, bo w latach 2008-2009 były inne problemy. VAT nie był największym problemem dla rządu czy dla jego ministerstwa, wobec tego specjalnie się tym nie zajmował.
Czyli właściwie powiedział, wiem, że nic nie wiem, cytując pewnego filozofa.
No, dosyć zaskakujące, ponieważ w latach 2008-2009 mieliśmy jeden z największych wzrostów luki VAT-owskiej w Unii Europejskiej. Wszędzie był kryzys. Myśmy się chwalili wówczas Zieloną Wyspą, że u nas nie ma kryzysu, a teraz kryzys jest najlepszym, że tak powiem, najlepszym wytłumaczeniem tych problemów związanych ze wzrostem luki VAT-owskiej, która w latach 2008-2009 właściwie co roku o 100% wzrastała. Tak jak w 2007 roku byliśmy liderem, jeżeli chodzi o ściągalność podatku VAT w Unii Europejskiej, to już w 2009 już byliśmy w ogonie, a w 2013 już byliśmy czerwoną latarnią. Najgorsze wyniki mieliśmy.
Ale wtedy wicepremier, minister spraw wewnętrznych VAT-em się nie interesował i nie dostawał żadnej informacji na temat tego, co się dzieje ze ściągalnością
VAT-u. Tak, no dosyć dziwne podejście, ponieważ sam stwierdził, że spotykał się z ministrem Rostowskim, z innymi ministrami nie rozmawiał, on na poziomie konstytucyjnych ministrów tylko, więc z ministrem Rostowskim. Natomiast to, że minister Rostowski mu obcina powiedzmy o 10%, 500 milionów, no niecałe może 10 w 2008 roku, ale już w 2009 to było już ponad 800 milionów obcięty budżet. To jest prawie 10% budżetu, tak? Obcina mu budżet. No to przyjmuje to, że tak powiem, pokornie, tak? I zgadza się na to. W sytuacji, kiedy pieniądze uciekają, są rozkradane, a ten, który ma gonić policjant, tak? Nie ma pieniędzy wystarczających. Zgodził się ze mną, że wypowiedzi wielu policjantów z terenu, którzy mówili, że sytuacja jest dramatyczna, że to nawet generał Rapacki o tym mówił w Sejmie, tak, że jest, sytuacja jest podbramkowa, dramatyczna, brakuje pieniędzy na wynagrodzenia, zawieszone przetargi, no, stwierdził, że najwięcej nowych samochodów kupiono, no, kupowano, płacono po roku, po dwóch za te samochody, stawiano na kołki, jak mówiono, stare polonezy, ale pani poseł Pitera wtedy, pamiętam, powiedziała, o czym mu zresztą przypomniałem, że no, skoro nie ma samochodów, to niech będą piesze patrole policji, one są równie dobre. No, no takie było podejście.
Ale jak minister spraw wewnętrznych miał ścigać przestępców VAT-owskich, skoro nawet nie wiedział o tym, że tacy w przyrodzie występują? Daje pan wiarę w to, że nie wiedział?
Czy... Nie, no oczywiście, że to jest niewiarygodne, tak? No te dane oni posiadali, tak? No, przez roku na rok ta luka VAT-owska rosła, czyli ilość przestępstw VAT-owskich rosło. On podawał nam ogólne dane, że tam ilość kradzieży, ilość przestępstw malała. No tak, no przestaliśmy kraść koła samochodów, przestaliśmy kraść akumulatory, mniej może było pobić, tak? Ale z kolei ilość przestępstw VAT-owskich, ilość grup zorganizowanych grup przestępczych, no z roku na rok rosła w sposób lawinowy i to już było od 2008 roku. No dostał raport Centralnego Biura Śledczego z kwietnia 2008 roku, który wyraźnie to opisywał, tak, że już zaczyna w zakresie paliw, tak, no bo to właściwie największy problem przez całe te 8 lat to były paliwa, tak, inne, to oczywiście tam elektronika, jakaś stal i tak dalej, to były incydentalne, oczywiście istotne, ale to się zamykało gdzieś tam powiedzmy w kilkuset milionach rocznie. Natomiast paliwa od 2008 do 2015 roku to były miliardy rocznie, które uciekały, tak. No i CBŚ o tym pisze w kwietniu 2008 roku. Szef Centralnego Biura Śledczego.
Jest taki raport.
Tak, jest taki raport, który pokazuje, jakie dokonać zmiany prawne, organizacyjne i tak dalej. Nie zrobiono z tego nic. No, tam potem się jeden z posłów Platformy buntował, że jednak coś zrobiono, bo tam jakieś zmiany organizacyjne, tak? Ja mówiłem o zmianach prawnych. W zakresie zmian prawnych, które były opisane, nie zrobiono nic, żadnej zmiany nie wprowadzono. Jak pytałem się o konkretne rozwiązania, które były przewidziane w tym raporcie, no to Schetyna rozkładał ręce, że no, nic o tym nie wie, dlaczego tego nie zrobiono. To nie do niego należało, bo to był kodeks karny, to był tam inne jakieś przepisy i tak dalej. No ale to dotyczyło jego podległych jednostek, tak, które miały ścigać przestępców.
Ale
nie, takie tłumaczenie niewiarygodne.
Nie wypierał się, znał raport, wiedział, tak, co tak. W tym raporcie jest, tylko tyle, że
Uważał, że inni mieli to zrobić.
Że to nie dotyczy wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych, tylko dotyczy kogoś innego. Ale jest taki tytuł na portalu w polityce przełom w aferze VAT, wprawdzie ze znakiem zapytania, Schetyna sypie Tuska i wykrzyknik. To jest tytuł adekwatny do tego, co wczoraj zdarzyło się podczas komisji śledczej?
No tak, Schetyna jednoznacznie stwierdził, że wszystkie ważne decyzje dotyczące tej sfery, która interesuje komisję, były podejmowane przez premiera. Co prawda, do jednej się przyznał, że on zdecydował o tym, że Biuro Odzyskiwania Mienia, istotna instytucja, też między innymi w walce z aferami VAT-owskimi, czy ze złodziejami, no, zostało umieszczone w policji. To była jego decyzja, mimo że policja była przeciwna temu, żeby to w policji umieszczać, departamenty, komenda główna, to on podjął decyzję, żeby tam to było. Tak? Natomiast inne rzeczy mówi, że to wszystko było podejmowane w kancelarii premiera, on decyzję, czy informacje przekazywał i tam one były podejmowane. No to w tym zakresie ten tytuł jest prawidłowy.
I w takim razie, czy najważniejsze przesłuchanie, jeśli chodzi o Komisję VAT-owską, taki finał prac Komisji VAT-owskiej, to będzie przesłuchanie Donalda Tuska?
No my będziemy, no to finał pewnie nie, no jest pewnie jedno z ważniejszych, tak? Natomiast my będziemy przesłuchiwali pewnie tam do końca lipca i kto wie, czy jeszcze w sierpniu nie zahaczymy o niektóre przesłuchania, bo nam się przesuwają. No tak jak dzisiaj miał być Rostowski, jego pełnomocnik złożył wniosek o przesunięcie. No zgodziliśmy się, tak? No bo tak to byśmy musieli otworzyć posiedzenie, stwierdzić, że nie przybył, wezwać go do usprawiedliwienia. No myślę, że nie żaden problem, żeby jakieś usprawiedliwienie przysłał, ponieważ stwierdził, że jest chory, tak?
No, ale nie wiem. Jest chory na kandydowanie do parlamentu.
No właśnie, kandyduje do Parlamentu Europejskiego z listy będzie, brytyjskiej.
Jakby stało się tak, że zostałby posłem do Parlamentu Europejskiego, to wtedy chroni go immunitet, to wtedy pewno nie musi stawać przed komisją śledczą.
No, jest taka możliwość. Prosił, żeby przełożyć to na 4 czerwca. To przesłuchanie, że wówczas może się stawić. No dosyć symboliczna data, tak? Wiemy.
4 czerwca chciałbym powiedzieć, co ważnego zdarzyło się 4
tak,
czerwca.
Tak, że zakończył się w Polsce komunizm. No, to, tak kiedyś ktoś powiedział, tak? Ale to na tym powiedzeniu się skończyło, bo się nie skończył. Tak.
A premier Donald Tusk potwierdził już i wiadomo, że 28 maja stawi się przed komisją śledczą?
Nie potwierdził. Po raz pierwszy wysłaliśmy wezwanie formalne do premiera, ponieważ nie mogliśmy ustalić terminu, bo tak to sekretariat komisji ustala z reguły te terminy z osobami wezwanymi i one się stawiają w sposób, że tak powiem, no, dobrowolny, tak, bez wezwania. Tutaj nie mieliśmy kontaktu z otoczeniem byłego premiera Tuska, wobec tego musieliśmy wysłać wezwanie na 28 maja. Nie mamy potwierdzenia, że to wezwanie zostało odebrane, więc będziemy czekać na premiera.
Opinia publiczna z kolei czeka na dwa raporty. Raport podsumowujący pracę Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold, a potem raport podsumowujący pracę Komisji Śledczej VAT-owskiej. To są pewno setki tysiące, setki tysięcy dokumentów. Nie wiem, ile tych teczek zgromadziła komisja VAT-owska. Taki raport pisze się wiele miesięcy.
No, przystąpiliśmy już do prac związanych z pisaniem raportu. Już mamy tezy wstępne przygotowane. No już więcej obraz się rysuje, tak? No, to nic nie stoi na przeszkodzie, że dokonujemy przesłuchania jednocześnie. Wstępny raport, czy tam zarys tego raportu zaczynamy przygotowywać i będziemy go uzupełniać. No we wrześniu go musimy przedstawić i to zrobimy, tak? To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że...
Czyli ten raport we wrześniu, nawet jeżeli przesłuchania przeciągną się na sierpień, będzie, to ten raport będzie gotowy.
Będzie gotowy. Ilość materiałów rzeczywiście jest przeogromna, ale mamy w tej chwili instrumenty takie informatyczne, możliwość skanowania dokumentów w odpowiednim tam systemie. Wtedy mamy słowa kluczowe, to Straż Graniczna na nasze zlecenie to nam przygotowuje, także możemy wyszukiwać odpowiednie dokumenty. Dzięki temu jesteśmy w stanie jakoś zapanować nad tą ilością dokumentów, bo tego po prostu są nieograniczone, to już nie wiem, setki czy milion stron.
Ale gdyby pan był tym, który pisze pierwsze zdanie takiego raportu, czy pierwsze dwa zdania tego raportu, to jakby one brzmiały?
No nie ulega wątpliwości, że należałoby zacząć od tego, że jednak była wiedza o tym, że pieniądze z podatku VAT uciekają i to od powiedzmy tam 8%, jak było w 2007 roku, doszliśmy do 27%, czyli prawie co trzecia złotówka nie trafiała. I to było zatrważające. Z jednej strony brakuje nam środków na utrzymanie służb państwowych, a z drugiej strony niewielkie działania były podejmowane, żeby to uszczelniać, tak? Kwestia tylko, czy to były działania intencjonalne, czy też po prostu teoretyczne państwo, które nie potrafiło nad tym wszystkim zapanować.
I bardziej się rysuje pierwsze, czy pierwsza teza, czy druga? Czy to było po prostu zaniechanie, że ministrowie tak na dobrą sprawę nie przejmowali się tym, bo się nie przejmowali, czy też był parasol ochronny nad takim systemem stworzony?
Na dzisiaj można powiedzieć, że to było teoretyczne państwo, że wszyscy uważali, że robią swoje, albo do nich to nie należało, bo to widać wyraźnie, że tak, to nie moja działka, albo też robiłem wszystko, co mogłem, no nie było możliwości zrobienia wszystkiego wtedy, bo teraz to patrzymy już z perspektywy czasu. Oczywiście jest trochę w tym racji, tak, ale no nie może to być jedyne wytłumaczenie, ponieważ te dane statystyczne były, nawet Komisja Europejska pisała do nas, że coś trzeba zrobić, tak, że trzeba uszczelnić ten system, że jest w latach 2008-2009 mamy duży wzrost konsumpcji, który powinien generować wzrost podatku VAT, a podatek VAT maleje. Akcyza jest płacona, bo był ten mechanizm, że złodzieje płacili akcyzę, żeby się uwiarygodnić na granicy, a potem już nie płacili podatku VAT. Teraz nam się zarzuca, że akcyza nie wzrasta proporcjonalnie, czyli jest luka akcyzowa, jak to już zaczyna opozycja mówić, ponieważ wzrost podatku VAT jest znaczący, natomiast w akcyzie tego wzrostu nie ma. No nie ma, dlatego że złodzieje płacili akcyzę wcześniej, więc teraz dalej płacą już uczciwie, natomiast płacą też podatek. Już nie ma tego złodziejstwa, dlatego VAT rośnie, a akcyza mniej rośnie. No jest próba teraz właśnie takiej relatywizacji, stwierdzenia, że też mamy własną lukę w zakresie akcyzy.
To jest, czyli z tego, co pan poseł powiedział, wynika, że to jest niedostateczny z rządzenia, ale nie kryminał.
No, na dzisiaj można jeszcze powiedzieć, że tego, że nie mamy przesłanek, dowodów na to, że to były działania przestępcze, tak? Ale czy w pewnym momencie nie dojdziemy do takiego, do takiej konkluzji, że niektóre zaniechania, to można je traktować jako działania przestępcze, no to za wcześnie na ten temat jeszcze, tak? Żeby to powiedzieć.
Panie pośle, kto wygra wybory parlamentarne?
No, wszystko wskazuje, że nasza formacja Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory.
Nie parlamentarne, do Parlamentu Europejskiego.
Do Parlamentu Europejskiego, tak. No, myślę, że nic się nie stanie takiego w ciągu tych 20 już tam, czy tam niecałych 20 dni, żeby coś się zmieniło. Co prawda wielu ludzi w ostatnich dwóch tygodniach podejmuje decyzje, dlatego pracujemy w terenie. Może to nie jest tak widoczne, ale te spotkania są regularne. Wszyscy posłowie, czy startują, czy nie, jeżdżą w teren. Spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy nie tylko o sprawach wyborów europejskich, do których namawiamy bardzo naszych wyborców, żeby oni poszli do wyborów, bo no, tak się składało, że w ostatnich latach, w kilku kadencjach, kadencjach nasz elektorat dosyć lekceważył te wybory. Myślę, że teraz uda nam się zwiększyć frekwencję. No mamy jedną z niższych w Europie, niecałe 30%, tak? No to bardzo mało chodzi do eurowyborów, więc mam nadzieję, że ten będzie więcej, bo one są, no wszyscy już widzą, że są ważne, tak? Że coraz więcej zależy od Unii Europejskiej. No mamy tych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej coraz więcej, które decydują o naszym bycie, dlatego chcemy tam mieć silną reprezentację, żeby mieć większy wpływ na to, co się dzieje, tak? W Unii Europejskiej.
Słuchał pan piosenki Beatlesów z Let It Be? Lubi pan Beatlesów?
Tak, tak. No to takie wspomnienia z młodości, bardzo sympatyczne. Bardzo, bardzo z przyjemnością wysłuchałem.
A taką piosenkę Golec Orkiestra o San Francisco?
No też oczywiście, że znam, tak? Dosyć symboliczna, często wykorzystywana w różnego rodzaju eventach, no nie tylko politycznych.
To my też za chwilę golców wykorzystamy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery VAT, był gościem Poranka. My...
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
A my posłuchamy golców. Przegląd prasy nietypowy, bo prasy, proszę państwa, do naszego kiosku, który znajduje się najbliżej radia Wnet, kiosku Ruchu przy ulicy Królewskiej, gazet do tej pory nie dowieziono, ale jesteśmy gotowi i właściwie może i zadowoleni, że nie patrzymy, co się dzieje w gazetach dzisiaj w Warszawie, bo dr Konrad Zasztoft, Akademia Sztuki Wojennej, Uniwersytet Warszawski, specjalista od Turcji, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W Turcji, Turcja właściwie, kolejne wybory, zamieszki w Turcji. Co tam się dzieje, panie doktorze?
No to są powtórzone wybory, częściowo powtórzone wybory. Mówimy tutaj o wyborach lokalnych w Stambule, czyli największym mieście Turcji. Te wybory odbyły się w końcu marca i po raz pierwszy od no, wielu dziesięcioleci, tak naprawdę można powiedzieć, wygrał kandydat partii opozycyjnej, Republikańskiej Partii Ludowej, czyli partii świeckiej, kemalistycznej, partii w opozycji do rządzącej od 2002 roku Islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. No i tutaj od początku ta rządząca partia islamistyczna i prezydent Recep Tayyip Erdoğan zaczął protestować. Dlaczego? No tutaj rzeczywiście różnica w głosach była niewielka, bo mówimy o mieście, gdzie mieszka kilkanaście milionów ludzi, a faktycznie ta różnica głosów była kilkadziesiąt tysięcy. No, ale niemniej no tutaj ten rezultat był dość jasny, nawet po przeliczeniu głosów w niektórych dzielnicach. No, niemniej Centralna Komisja Wyborcza w tej chwili zadecydowała, że wybory w Stambule należy powtórzyć, twierdząc, że było takie uchybienie proceduralne i w komisjach wyborczych brały udział osoby, które nie są urzędnikami, a w Turcji jest takie prawo, że tutaj muszą być jakby urzędnicy, którzy w tej komisji są. Natomiast no, z kolei argument opozycji jest taki, w różnych poprzednich wyborach też ta zasada nie była przestrzegana i wówczas partia rządząca nie miała żadnych zarzutów.
Czyli znalazł się pretekst i od razu nastąpiłaby reakcja tych, którzy są niezadowoleni z takiego orzeczenia sądu.
No była to zdecydowanie presja samego prezydenta Erdoğana na tę właśnie komisję, Centralną Komisję Wyborczą. No mówi się, że ta decyzja została podjęta pod presją.
I w związku z powyższym te wybory powtórne w Istambule odbędą się kiedy?
No one się odbędą tutaj dokładnej nie pamiętam, no opozycja się już zgodziła rzeczywiście wziąć w tych wyborach ponownie udział, no liczy na to, że odniesie ponownie sukces, no można powiedzieć, że w samym tym obozie islamistów jest też pewien rozłam, ponieważ były prezydent Abdullah Gül, były premier Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu, no oni skrytykowali te właśnie presje ze strony prezydenta i te decyzje Centralnej Komisji Wyborczej, twierdząc, że no tak nie powinno być, że skoro już taki był werdykt wyborców, to w Stambule powinien rządzić polityk opozycji.
Tytuł z portalu TVP Info. Ostra reakcja Unii Europejskiej na podobne wybory w Stambule. Turcja dryfuje w kierunku dyktatury. Dryfuje, czy to już jest dyktatura?
No to jest takie, to jest rzeczywiście taka gra na granicy zasad i to już obserwowaliśmy 2 lata temu, kiedy w Turcji odbywało się referendum konstytucyjne. Ja przypomnę, że celem tego referendum było przegłosowanie przejścia do systemu prezydenckiego, w którym prezydent Erdoğan no, pełniłby taką centralną i pełni w tej chwili taką centralną rolę, czyli nie ma w Turcji premiera, jest tylko, jest system prezydencki, tak? I wówczas, no również tutaj były różnego rodzaju wątpliwości co do wyniku tego referendum, bo tam też tak naprawdę o włos władza wygrała to referendum i no wówczas była kwestia uznania głosów, które nie były opieczętowane. No i wówczas, mimo że formalna zasada była taka, że te nieopieczętowane głosy są nieliczone, no to tutaj z kolei władza wymogła, żeby jednak te głosy uznać i dzięki tym nieopieczętowanym głosom referendum zostało wygrane, a Erdoğan przejął pełnię władzy.
To są sprawy wewnątrz tureckie, a dla nas ciekawsze jest to dryfowanie na arenie międzynarodowej Turcji. W którą stronę się przesuwa, czy jest jeszcze w NATO, czy już jest w sojuszu z Rosją, bo wiemy, że prezydent Turcji podjął decyzję, żeby broń kupować w Moskwie, żeby do Moskwy po broń jeździć na zakupy. Co to oznacza?
No tutaj chodzi o systemy rakietowe S-400, czyli ten najnowszy, powiedzmy, technologiczny, najnowsza technologiczna oferta Moskwy. I tutaj na czym polega problem? Otóż Turcja oczywiście jako członek NATO jest również zaangażowana we współpracę, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy ze Stanami Zjednoczonymi. Tu głównie chodzi o wielozadaniowe samoloty F-35, które no to jest taki, powiedzmy, z kolei najlepsze, co Stany Zjednoczone w tej chwili mogą zaoferować, jeśli chodzi o lotnictwo. Turcja tutaj współpracuje od dłuższego czasu przy tym programie F-35. Natomiast no, zagrożenie jest takie, że zakup S-400 może posłużyć Moskwie do zdobycia pewnych wrażliwych danych na temat samolotów F-35, jeśli Turcja posiadałaby jednocześnie systemy S-400 i samoloty F-35 na swoim terytorium.
I może z tej całej sytuacji skorzystać polska armia? Gdzieś mówiło się o tym, że samoloty F-35 mogą trafić do Polski.
No tak, też spotkałem się z takimi pogłoskami, natomiast ta sytuacja jest dynamiczna i tutaj trudno powiedzieć w tej chwili, jak to się zakończy, bo tu nie tylko chodzi o to, że Turcja nie otrzyma F-35, tutaj chodzi również o sankcje, ponieważ Stany Zjednoczone nakładają sankcje na każdy kraj, który taką współpracę zbrojeniową z Federacją Rosyjską prowadzi, więc no, może to doprowadzić do głębokiego rozłamu między Turcją a Stanami Zjednoczonymi. No tu są nawet spekulacje na temat dalszej przyszłości Turcji jako członka sojuszu.
Czyli daleko posunięte, bo w interesie Erdoğana jest uczestnictwo Turcji w sojuszu, czy on już się pogodził i ma taką strategię na bycie samodzielną, regionalną potęgą?
Ja bym powiedział tak, że Erdoğan gra przede wszystkim na utrzymanie władzy w samej Turcji i tutaj często, czy zazwyczaj powiedziałbym, ta polityka zagraniczna jest tylko funkcją tej polityki wewnętrznej. Oczywiście w interesie Turcji jest pozostanie w NATO, ponieważ to jest ten gwarant bezpieczeństwa Turcji. Turcja, przypomnę, znajduje się w bardzo trudnym regionie, sąsiaduje z Syrią, gdzie mamy konflikt Irakiem, Iranem, szeregiem różnych takich zapalnych punktów, także tutaj NATO jest niezbędne dla Turcji, natomiast dla Erdoğana granie na takich antyamerykanistycznych nastrojach w polityce wewnętrznej było zawsze wygodne. No dlaczego? Ponieważ w społeczeństwie tureckim rzeczywiście takie antyamerykanistyczne nastroje od dziesięcioleci są i to są zarówno po tej stronie islamistycznej, jak i po tej stronie świeckiej, bo ta świecka część społeczeństwa tureckiego też jest bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
Wiemy, że amerykańskie okręty wojenne płyną w kierunku Bliskiego Wschodu. Wiemy, że pan Pompeo był w Iraku z taką zaskakującą wizytą, a jak jeśli by doszło do czegoś, do jakiegoś konfliktu, to jak ona, czy Stany Zjednoczone mogą liczyć na lojalność Turcji? Co jest w interesie Turków w wypadku konfliktu Ameryki z Iranem?
No tutaj absolutnie Stany Zjednoczone w tej chwili nie mogą liczyć na Ankarę, zwłaszcza w tego rodzaju potencjalnym, możliwym konflikcie. Przede wszystkim Turcja jest w dobrych relacjach z Iranem, Turcja jest w tym, powiedzmy, trio razem z Rosją i Iranem, jeśli chodzi o próby uregulowania konfliktu syryjskiego, mimo że tutaj interesy Iranu są sprzeczne w samej Syrii z interesami Turcji, no niemniej jednak te państwa współpracują, a z kolei nie można mówić o jakiejkolwiek współpracy Turcji i Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o rozwiązanie konfliktów w Syrii, bo tam znowuż Waszyngton i Ankara dzieli spór o przyszłość Kurdów w Syrii. No, ja przypomnę, że Kurdowie posiadają w tej chwili taką dosyć obszerną autonomię na wschód od rzeki Eufrat. To jest blisko 1/3 terytorium syryjskiego. Natomiast no, to, do czego dąży Turcja, to jest zlikwidowanie tej autonomii.
To jeszcze jedno pytanie. Czy w Turcji jest kryzys gospodarczy w tej chwili?
Tak, w Turcji sytuacja gospodarcza jest rzeczywiście kryzysowa. No i to też, można powiedzieć, było przyczyną tego, że w tych wyborach lokalnych w marcu rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju po raz pierwszy od 2002 roku poniosła, znaczy ona nie przegrała tych wyborów generalnie, no ale przegrała w najważniejszych miastach, czyli w Ankarze i w Stambule, i to było nowością.
Często pan jeździ do Turcji?
Jeżdżę, tak.
Wybiera się pan w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie nie, ale myślę, że w tym roku tak.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Doktor Konrad Zasztoft, Akademia Sztuki Wojennej, Uniwersytet Warszawski, był gościem Przeglądu Prasy, bo to jest Poranek Wnet, godzina 8:11.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym przypomnienie, że Jarmark Wnet wraca w sobotę najbliższą od godziny 8 do godziny 15. Jesteśmy przy ulicy Emil Plater 29/31. Będzie koncert z życzeń z jarmarku od godziny 11 do 12. Zachęcam Państwa do tego, żeby przyjść z myślą o tym, komu i jaką piosenkę zadedykować. I jeszcze jedno ogłoszenie, i te ogłoszenia będą się powtarzać w Porankach Wnet, bo już po raz 7 od 9 maja do 18 czerwca w Domu Dziennikarza na Foxel 3/5 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich organizuje Maj na Foxel. Będzie 17 niezwykłych wydarzeń, projekcje obsypanych nagrodami filmów, promocje książek, spotkania, warsztaty, wernisaże, spektakle, koncerty. Tyle rzeczy będzie się działo. Proszę sobie zapisać adres Foxel 3/5 i pomyśleć sobie, a może już 9 maja o godzinie 18 przyjdą Państwo na otwarty wykład profesora Marka Wosińskiego. Jak być szczęśliwym w społecznościach, w których musimy żyć. Takim wykładem rozpoczniemy maj na Foxel, a potem po kolejnych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich będziemy Państwa w Poranku Wnet informować. Tak, panie doktorze, bo takie informacje też w Poranku Wnet się czasami znajdują. Jest godzina 8:13.